Magazyn Zachodni. Zaprasza Bartosz Garczyński.
Rozmowy w Stambule i niepowodzenia rosyjskich wojsk na froncie wskazują na to, że być może wojna na Ukrainie zmierza pomału i nieśmiało ku końcowi. Wszyscy byśmy sobie życzyli zakończenia tego konfliktu. Jest środa, 30 marca. Przy mikrofonie wita Państwa Bartosz Garczyński, a to jest Magazyn Zachodni w Radiu Poznań. Z konfliktem, który obserwujemy, nierozerwalnie wiąże się temat sankcji gospodarczych. Już za chwilę o zależnościach gospodarki niemieckiej od rosyjskiej, w tym uzależnieniu Niemiec od rosyjskiego gazu, porozmawiam z doktorem Piotrem Andrzejewskim z Instytutu Zachodniego w Poznaniu. W dalszej części programu rozmowa redaktor Aleksandry Fedorskiej z landowym ministrem do spraw gospodarki i energii w Brandenburgii, Jürgiem Steinbachem, na temat nowej fabryki Tesli pod Berlinem i związanych z nią możliwości dla polskich pracowników i dla polskich firm. Dziś zatem zwracamy nasze oczy i uszy w kierunku Niemiec. Zapraszam na rozmowę z naszym pierwszym gościem.
Magazyn Zachodni.
A dziś dr Piotr Andrzejewski, analityk Instytutu Zachodniego w Poznaniu, jest moim i Państwa gościem w Magazynie Zachodnim Radia Poznań. Dobry wieczór, panie doktorze.
Dobry wieczór Państwu.
Zacznijmy może od kwestii zależności gospodarczej Niemiec i Rosji. Wiemy, że Niemcy bardzo niechętnie decydowały się na kolejne sankcje. Do teraz zresztą na niektóre z tych sankcji się nie zdecydowały. No, powiedzmy sobie szczerze, nie tylko Niemcy, to trochę jest tak, że wojna wojną, ale pieniądze, gaz i ropa muszą płynąć. Jak to jest z tym uzależnieniem niemieckiej gospodarki od gospodarki rosyjskiej?
W Niemczech panowało do czasu wybuchu wojny takie przekonanie, że Rosja jest bardzo dużym i znaczącym rynkiem i partnerem gospodarczym dla Niemiec. Tymczasem, jeżeli spojrzy się na twarde fakty, to do 24 lutego i rozpoczęcia rosyjskiej inwazji na Ukrainę, Rosja była dopiero w drugiej dziesiątce gospodarczych partnerów, gdzieś tam na miejscu 14-15 i odpowiadała za 2,3% całej wymiany handlowej z Niemcami, czyli relatywnie niewiele.
A panie doktorze, przepraszam tylko, że wejdę w takim razie w słowo, od razu bym zapytał, a jak jeżeli chodzi o Polskę, na którym miejscu się znajduje?
Polska jest dużo wyżej, na miejscu 5, czasami 4 i żeby to porównać, wymiana Rosji z Niemcami to było około 59 miliardów euro i to jest dokładnie tyle samo, ile wymieniały Węgry, czyli kraj 10-milionowy i kraj 150-milionowy mają taką samą wymianę gospodarczą z Niemcami, co pokazuje, jak niewielkim de facto partnerem gospodarczym była dla Niemiec Rosja. Natomiast Polska, wymiana handlowa z Niemcami jest trzykrotnie większa od rosyjskiej, to jest ponad 150 miliardów euro. I to jest o tyle ciekawe, że rosyjska gospodarka była do czasu wprowadzenia sankcji trzykrotnie większa od polskiej, czyli mam taki paradoks, trzykrotnie większa gospodarka a trzykrotnie mniejsza wymiana handlowa.
Czyli to nie jest tak, że te gospodarki były ze sobą tak silnie sprzężone, jak to się wszystkim wydawało, no ale była pewnego rodzaju taka koncepcja niemieckiego takiego hubu surowcowego. Ja przypominam sobie, wielokrotnie rozmawialiśmy też na antenie Radia Poznań na temat tego, że niemiecka koncepcja polegała na tym, aby ściągać surowce z Rosji i później eksportować je w dalszym kroku na inne państwa europejskie. To była ta koncepcja transformacji energetycznej, której no, Niemcy miały być pewnego rodzaju takim zapleczem paliwa stabilizującego OZE, prawda?
Zgadza się. I to szybko, wracając jeszcze do tego, o czym mówiłem wcześniej, Niemcy z Rosji importowali produkty o niskiej wartości dodanej, o niskim stopniu przetworzenia, jakąś musztardę, papier toaletowy nawet, czyli rzeczy de facto łatwo zastępowalne i nieznaczące, ale za połowę rosyjskiego eksportu do Niemiec odpowiadają surowce energetyczne, węgiel, ropa i gaz. I tutaj pojawiają się problemy już. Tyle, że akurat z ropy i węgla z Rosji Niemcy są w stanie relatywnie szybko zrezygnować i zastąpić je z innych źródeł, z Australii przykładowo, czy z Zjednoczonych Emiratów Arabskich i Kataru. Natomiast z gazem jest problem, co chyba nie jest zaskoczeniem dla słuchaczy. 55% gazu w Niemczech pochodziło z Rosji. Obecnie w trakcie wojny ten udział spadł już do 40%, więc mamy 15-procentową redukcję z samego faktu wybuchu wojny. Natomiast czytałem analizy gospodarcze, że Niemcy mogłyby zastąpić produkcję prądu z gazu przechodząc na węgiel albo na atom i to by zredukowało tą zależność od rosyjskiego gazu do 30%. 30% to jest tyle, ile Niemcy importują z Norwegii obecnie. I to jest ten niezastępowalny koszt, czyli tak naprawdę to niemieckie uzależnienie od rosyjskiego gazu jest znacznie mniejsze, niż się wydaje. tak samo jak te relacje gospodarcze były znacznie mniejsze niż to było przedstawiane w mediach czy przez polityków czy prezesów dużych niemieckich korporacji. To była po prostu narracja rozbuchana, która okazała się częściowo fałszywa po prostu.
To znaczy, ale to uzależnienie nadal jest, tak? Ono mogłoby być mniejsze, gdyby Niemcy zwrócili się w kierunku węgla i atomu, ale jednak to uzależnienie jest, bo jak wiemy, Niemcy są niechętni wobec zarówno atomu, jak i węgla, zgodnie z nową koncepcją zielonej energii.
I właśnie teraz pojawia się rewolucja, którą przyniosła wojna. Rewolucja w niemieckim myśleniu. Zaskakująca. To jest ciekawe, ponieważ w rządzie jest Partia Zielonych, która jest jednym z głównych celów, jest ochrona klimatu i jakoś tabu związane z węglem zostało przełamane. Niemcy będą restartować swoje węglowe elektrownie, żeby zastąpić tą część gazu, o której wspominałem, tak? Żeby zredukować tą zależność od rosyjskiego gazu o kolejne tam 15-20%. Ale nie zrobią tego z atomem. Nie zrobią tego z atomem, który przecież jest neutralny dla środowiska, bo nie emituje CO2, a węgiel emituje.
No tak, ale czyli rozumiem, że już teraz węgiel nie jest zły, tak? Tylko atom pozostaje zły i tak się akurat składa, że to my chcemy przejść na atom, no tak.
Tak,
no.
Czy w Niemczech była koncepcja, że gaz ma być takim paliwem przejściowym, aż dokona się całkowita transformacja energetyczna i klimatyczna.
Czyli teraz tym paliwem przejściowym byłby węgiel po prostu.
Tak, teraz po prostu tym paliwem przejściowym będzie węgiel i to ma też jednym z tego skutków ma być przyspieszenie jeszcze tej zielonej transformacji. Ponieważ węgiel jest gorszy niż gaz dla środowiska, to zielona transformacja ma jeszcze bardziej przyspieszyć i Niemcy będą też naciskać na europejskich partnerów, by to przyspieszenie nastąpiło.
Ale panie doktorze, mają powstać też nowe gazoporty, z tego co mi wiadomo. Mają powstać gazoporty takie jak nasz, tam złośliwi mówią, parafrazując słowa pewnego polityka, po co Niemcom gazoporty, mają przecież gazoport w Świnoujściu. No, jak to wygląda od strony praktycznej, jeżeli chodzi o...
No i właśnie, Niemcy są jedynym bogatym państwem zachodnim, który nie posiada gazoportu. W ogóle. Żadnego. I w styczniu czytałem rewelacyjny wywiad z Markusem Kreberem, który jest prezesem energetycznego giganta, największej firmy energetycznej RWE w Niemczech. Taki odpowiednik Daniela Obajtka niemiecki, powiedzmy. I on jednoznacznie wskazał, że RWE była zainteresowana budową własnego gazoportu, ponieważ byłaby to inwestycja, która jest rynkowa, opłacałaby się i firma by zarobiła. A jednocześnie zdywersyfikowano by źródła gazu. Natomiast, żeby taka inwestycja powstała, taka wielka infrastrukturalna inwestycja, potrzebne jest wsparcie polityczne. I tego nie było. Więc jednoznacznie wskazuje palcem na winnych. Kreber, tak, wskazuje na rząd niemiecki jako tylko blokującego. No tu powstają pewne pytania odnośnie niemieckich i rosyjskich wpływów w Rosji, tak, na tym szczeblu politycznym, które doprowadziły do takiej innej sytuacji, że Niemcy uzależniły się praktycznie od jednego dostawcy gazu. No ale teraz mamy zmiany. Niestety Niemcy nie chcą się odciąć od razu od tego rosyjskiego gazu, teraz kiedy trwa wojna i byłoby to najbardziej skuteczne i potrzebne. Niemniej jednak rozpisano bardzo ambitny plan całkowitej rezygnacji z rosyjskiego gazu w przeciągu 2 lat. Tak jak pan wspomniał, będą wybudowane 2 gazoporty, a nie jeden. Tak mamy jeden, oni chcą wybudować 2 gazoporty na Morzu Północnym, ale już w tym roku pojawi się pierwsza jednostka pływająca do odbioru skroplonego gazu, podobna, którą my chcemy kupić do Gdańska czy do Zatoki Puckiej, a w przyszłym roku kolejne 2. To są bardzo duże inwestycje i wydatki, które pozwolą zastąpić większość rosyjskiego gazu i to ma się wydarzyć w przeciągu następnych 2 lat.
Czyli taki pływający gazoport, tak?
Tak, pływające gazoporty i pływające gazoporty. I to jest moim zdaniem bardzo poważna deklaracja i po prostu radykalna zmiana. Radykalna zmiana w podejściu do Niemiec i to też trzeba podkreślić, że były błędy podkreślane, inwestycje i wiązanie się gospodarcze z Rosją to było ryzykowne inwestycje, o czym mówili partnerzy z Europy Środkowej, mówili o tym nawet przedstawiciele ze Stanów Zjednoczonych w erze prezydentury Donalda Trumpa, nawet groźby sankcji przecież się pojawiały, Niemcy tego nie słuchały, no i podjęły ryzyko i teraz muszą to ryzyko spłacić, tak? Czyli muszą wykonać drogie inwestycje infrastrukturalne, żeby się od rosyjskiego gazu odciąć i jest to dla nich po prostu trudniejsze niż dla reszty państw europejskich.
Czy ta tendencja jest stała, pana zdaniem? Czy za tydzień, po miejmy nadzieję zakończonej szybko wojnie, Niemcy zadzwonią do Putina i powiedzą, okej, było, minęło, zaczynamy znowu handel?
Moim zdaniem ta tendencja będzie stała z 2 powodów. Pierwsza jest taka, że oczywiście mamy tą pewną niechęć do zmian i żeby prowadzić ten business as usual, tak, żeby kontynuować, żeby było tak, jak było. No jest pewna grupa zarówno w świecie politycznym, jak i w tych w świecie korporacji, zwłaszcza wśród prezesów największych korporacji, którzy czerpali największe zyski z handlu z Rosją. Natomiast w żadnym demokratycznym państwie nie da się prowadzić polityki, jakiejkolwiek polityki, wbrew opinii większości społeczeństwa, a społeczeństwo niemieckie jest szokowane po prostu atakiem rosyjskim na Ukrainę, jest szokowane brutalnością rosyjskich wojsk i domaga się wręcz tego. Obecnie ponad połowa Niemców jest za tym, żeby natychmiast odciąć się od gazu. I to jest jedna rzecz, a druga rzecz jest taka, że pękł pewny tabu w mediach i zaczęła się ostra krytyka działań rządu, oraz ponowna ocena okresu Angeli Merkel w mediach. Tego wcześniej nie było, bo pewne takie zasłona milczenia spuszczona, a obecnie ona zniknęła. I niemieckie media nie boją się krytykować rządu w tych kwestiach energetycznych, wręcz prześcigają się w tej krytyce.
Tak,
a druga sprawa to jest właśnie społeczeństwo obywatelskie, no, które zmobilizowało się i też zaczęło tą krytykę.
Miejmy nadzieję, że ta zmiana jest stała, że to nie będzie chwilowe. A o zwrocie w energetycznej polityce niemieckiej rozmawiałem dzisiaj z doktorem Piotrem Andrzejewskim z Instytutu Zachodniego w Poznaniu. Bardzo dziękuję za rozmowę, panie doktorze.
Dziękuję bardzo.
Magazyn Zachodni.
A już za chwilę rozmowa Aleksandry Fedorskiej z landowym ministrem do spraw gospodarki i energii w Brandenburgii Jürgen Steinbachem o szansach dla polskiej gospodarki związanych z inwestycją Tesli pod Berlinem oraz o sytuacji związanej z trudnościami w dostawach z powodu wojny na Ukrainie.
Magazyn Zachodni.
Witamy bardzo serdecznie u nas. Witam pana ministra. Dziś z nami jest Jörg Steinbach. Z przyjemnością przedstawiam państwu ministra gospodarki i energii Landu Brandenburgii. Dzisiaj w naszej rozmowie skupimy się na temacie Tesli i nowo otwartej fabryki w Grünheide. Oczywiście jest to olbrzymia szansa dla rozwoju całej Brandenburgii, w szczególności dla jej wschodniej części, tej części, która graniczy z Polską. Ale jak mogą skorzystać na tym wszystkim polskie regiony graniczące ze wschodnią Brandenburgią? One mogą na tym skorzystać w dwojaki sposób. Z jednej strony mamy Teslę, a Tesla wybrała sobie to miejsce między innymi także dlatego, bo ma nadzieję na pozyskanie pracowników z Polski. Sprzyja temu oczywiście fakt, że mamy tu połączenie kolei regionalnych numer jeden, więc stosunkowo łatwo można się przemieścić ze strefy przygranicznej poprzez Frankfurt nad Odrą tu w kierunku Grünheide. Można powiedzieć, że jest bardzo blisko. Oczywiście rozumiem, że polska gospodarka, polskie przedsiębiorstwa będą także zainteresowane tym, aby wykwalifikowani pracownicy zostali u nich. Drugi aspekt, bardzo interesujący, to jest kwestia dostaw, dostawców. Tesla, no tak, ale także wszystko to, co wydarzyło się w związku z wojną na Ukrainie, trzeba sobie zdać sprawę, co to znaczy dla łańcuchów dostaw. Co to oznacza dla transportu i logistyki? W tej chwili musimy założyć, że jedwabny szlak, jaki znaliśmy, jest oderwany, praktycznie nie istnieje. To oznacza, że transport, który normalnie potrzebowałby 4 dni z Azji Południowo-Wschodniej, teraz należy liczyć 4 miesiące, 4 tygodnie, jeśli uwzględnimy transport morski. Dlatego jest to interesujące i ważne, aby znaleźć przedsiębiorców blisko. Miałoby to również pozytywny efekt dla tworzenia wartości w polskiej gospodarce. Czy mamy już, czy istnieją jakieś inicjatywy, także tu z pana strony, ze strony ministerstwa, mające na celu stworzenie coś w rodzaju transgranicznego klastra dla motoryzacji, ewentualnie także dla e-mobilności? Pracują państwo nad takim czymś? To bardzo dobra myśl, ale muszę się przyznać, że nie mamy takiego czegoś. Ale mamy wiele kontaktów z Polską. Pani już o tym wspomniała. Ja jestem odpowiedzialny za energetykę. W szczególności właśnie w tym zakresie mamy bliskie kontakty z regionem wrocławskim. Bo tam macie państwo różne jednostki doświadczalne, różne jednostki badawcze w dziedzinie energii odnawialnej. I tam mamy także takie klastry, z którymi mieliśmy bardzo dobre doświadczenia. Ale nie mamy jeszcze takiego czegoś dla sektora motoryzacyjnego. Tak, my tu jesteśmy w Wielkopolsce, w Poznaniu. Jest to trochę inny kierunek jak Wrocław. Czy byłoby to możliwe? Mógłby pan sobie wyobrazić taki klaster bardziej w kierunku Wielkopolski, na przykład w regionie Poznania? Niekoniecznie chodziłoby nam o te regiony bezpośrednio graniczące z Brandenburgią. Czy byłoby to możliwe? Można by to sobie wyobrazić, taka inicjatywa wspólnej partnerskiej współpracy?
Tak,
na pewno, oczywiście. A teraz coś bardziej osobistego, bo mam taką osobistą potrzebę. Chodzi mi o taki etap mojego życia, zanim jeszcze byłem ministrem. To właśnie z tego czasu moje wspaniałe przyjacielskie stosunki właśnie z Politechniką Poznańską. I jeśli on to tutaj słucha, to serdecznie witam. Serdecznie witam rektora tej uczelni. A co do współpracy, to jest ona bardzo szeroka, szczególnie właśnie w dziedzinie mikroelektroniki, więc z pewnością, gdy będę w Polsce z wizytą, planowane jest to na następny rok, na pewno będą rozmowy z polskimi partnerami na ten temat. Będziemy rozmawiać, jak to zrobić, jak to zorganizować. Wszystko, co teraz mogę powiedzieć z naszej strony, tu stąd, to fakt, że drzwi są otwarte. Wspaniale. Teraz spójrzmy w przyszłość. Państwo mają już takie gałęzie przemysłu, tak jak teraz właśnie Tesla w Brandenburgii, ale myślę, że mają Państwo dalsze plany. Jakie będą kolejne sektory przemysłowe? Jakie gałęzie przemysłu zamierzają Państwo w przyszłości wspierać i ściągnąć do Brandenburgii? Które to będą? No cóż, muszę przyznać, że nie jestem wielkim fanem takich wielkich planów, ale z pewnością bardzo dużo nam się już udało. Mamy inwestycje, mamy duże zaangażowanie. Stworzyliśmy coś w rodzaju łańcuchu wartości tu w Brandenburgii. Dotyczy to głównie surowców i technologii akumulatorów. Mamy tu takie przedsiębiorstwa, które się na tym znają. Jest to tu w Brandenburgii, ale także w Schwarzheide. Są kolejne firmy i przedsiębiorstwa, które wykorzystują materiały i surowce w swoich bateriach. Mamy potem kolejne firmy, które umieszczają te baterie w samochodach. Ale są jeszcze dwie znaczące firmy, które zajmują się recyklingiem tych baterii. Osiągają w ten sposób 50% nowych surowców z recyklingu. Wszyscy wiemy, jak bardzo jesteśmy zależni od surowców i jaki to jest szalony problem. Dlatego nie należy tylko konsumować, ale także zwracać. I każdy, kto pracuje w tej dziedzinie, z pewnością wie, jakie to jest ważne. Ja sam nauczyłem się tego w branży chemicznej, że jest to bardzo ważne. Co do branży, to nie skupiajmy się na jednej jedynej. Zawsze uważam, że człowiek, nawet człowiek, nie powinien stawać tylko na jednej nodze, bo to po prostu za bardzo męczy. Nawet stół potrzebuje trzech nóg, aby stabilnie stać. To przekładam na dziedzinę gospodarki. Wyobrażałbym sobie dla Brandenburgii także dziedzinę na przykład technologii budowlanej, budowy nowoczesnych domów, może obróbkę drewnianą, ale także technologie medyczne, bo ta dziedzina jest moim zdaniem bardzo ważna i będzie jeszcze ważniejsza w przyszłości. To wszystko są obszary naszego zainteresowania. Uważam, że różnorodność jest bardzo ważna i powinna być stosowana tu u nas w naszej gospodarce i być naszą bezpośrednią preferencją. Pan już o tym wspomniał. Tragiczna sytuacja na Ukrainie, która jest konsekwencją inwazji Rosji na ten kraj. Mówiliśmy o konsekwencjach tej wojny, mówiliśmy o konsekwencjach dla dostaw, ale także dla współpracy ekonomicznej między Brandenburgią, Polską i ogólnie naszymi dwoma krajami. Co jest możliwe? Jakie są możliwości związane z łańcuchami dostaw? Co moglibyśmy zrobić? Chcę także zaznaczyć, że problemy z łańcuchami dostaw z Azji wystąpiły już w okresie covidowym. To znaczy, my już raz mierzyliśmy się z tymi problemami, więc wiemy, co to oznacza. I teraz chciałabym się pana spytać, jak by to mogło wyglądać w przypadku Ukrainy? Jak możemy wraz z Ukrainą współpracować w kwestiach know-how, technologii, ale także w sprawach naukowych? Jak możemy współpracować jako trzy kraje w europejskim duchu wspólnie ze sobą współpracować. W każdym razie, tak, widzę duży potencjał. Nie wiem, czy pani to wie, ale ja mam bardzo osobiste relacje z miastem Równe, bo tam otrzymałem tytuł doktora. Odwiedziłem to miasto, no i cała zachodnia Ukraina, którą znam, jest mi szczególnie bliska. Uważam, że to, co teraz widzimy, co widzimy na ekranach, to, co słyszymy w wiadomościach, przecież nie możemy potem zasnąć. Myślę, że teraz już nikt z nas nie może spokojnie spać. I to, jak pani mówi, jest przed nami wielka misja, to, co mamy do zrobienia. Widzimy przecież, że to, co tam się dzieje, motywacja tego, to jest całkowite zniszczenie. Chodzi tu o zakres zniszczenia całej infrastruktury. Niezależnie od tego, czy budowy mieszkalne, czy mosty, czy inne rzeczy, trzeba to będzie odbudować. W zasadzie będzie to miało olbrzymie rozmiary. Przecież wszyscy pamiętamy o tym, co się działo po II wojnie światowej. To będzie porównywalne. Jestem zdecydowanie przekonany, że nasza solidarność nie powinna wyczerpywać się tylko na zakresie opieki nad uchodźcami. Nie, tu chodzi o odbudowę. To jest również nasze zadanie, które musimy sobie zadać i musimy spełnić.
Bardzo dziękuję panu za nasz wywiad i pozdrawiam Brandenburgię.
Póki co ciężar opieki nad uchodźcami legł głównie na barkach Polski, która jednak nie narzeka, nie stara się tworzyć sztucznych programów przymusowej relokacji uchodźców i po prostu robi swoje. Minister słusznie stwierdza, że Ukrainie trzeba będzie pomóc podnieść się z gruzów po wojnie i to będzie nasze największe wyzwanie. Bardzo dziękuję państwu za uwagę. Już za chwilę kalejdoskop medialny, a to był Magazyn Zachodni. Sprzed mikrofonu żegna państwa Bartosz Garczyński. Żegnam też w imieniu redaktor Aleksandry Fedorskiej i realizatora Krzysztofa Jankowskiego. Do usłyszenia.
Magazyn Zachodni.